Wydawnictwo Kobiece przedstawia książkę Ellen Marie Weissman pod tytułem Dla jej dobra. Czytają Agnieszka Michalska i Magdalena Zając-Zawadzka. Wybitne słowa uznania dla Ellen Marie Weissman. To, co zostawiła. Czyta się jednym tchem. Historical Novel Society. Jak w swojej pierwszej powieści, chociaż w innym kontekście, autorka zagłębiła się w świat nastoletnich dziewcząt, ponownie podbijając z serca czytelników wnikliwym i zniuansowanym obrazem rzeczywistości, wzbogaconym o pokaźny ładunek emocjonalny. New York Journal of Books. The Plum Tree. Fascynujący debiut, który w nietypowy dla gatunku sposób stroni od historii samego konfliktu zbrojnego, skupiając się na presji i wyzwaniach codziennego życia w cieniu wojny, co nadaje mu głęboko osobisty, sugestywny wymiar. Publishers Weekly. The Plum Tree to przejmująca opowieść o krzywdzie i bohaterstwie, pochwała siły charakteru i potęgi miłości, zdolnych przetrwać niepojęte próby. Zręczna narracja oraz wyrazistość postaci czynią z niej cenną pozycję w tematyce Holokaustu i II wojny światowej. Pam Genov, autorka The Ambassador's Daughter. Ellen Marie Weissman kreśli niepozbawiony cierpkości i realizmu obraz małej niemieckiej miejscowości. The Plum Tree doskonale odnajdzie się na półce miłośników Wojny Uczuć Chrisa Bohjaliana, Klucza Sarah Tatiany de Rosnay oraz Nocy Eliego Weissela. New York Journal of Books. W The Plum Tree Ellen Marie Weissman odważnie podejmuje złożony temat Holokaustu, wplatając w niekiedy trudną i bolesną opowieść wątek pięknej miłości, osadzonej w jednym z najtragiczniejszych momentów naszej historii. T. Greenwood, autorka Two Rivers. Ellen Marie Weissman. Dla jej dobra. Przełożyła Anna Savignon. Benjaminowi i Jessice. Jesteście moim największym osiągnięciem i kocham was ponad wszystko. Rozdział pierwszy. Lili. Lipiec 1931 roku. Stadnina Blackwood Manor, Dobbins Corner, Nowy Jork. 9-letnia Lili Blackwood po raz nie wiadomo który stała we wnęce okiennej na poddaszu dworu Blackwood Manor, marząc o tym, by otworzyć oba skrzydła na oścież i poczuć zapach zewnętrznego świata. Następnego dnia miała urodziny i niczego nie pragnęła bardziej. Spodziewała się oczywiście, że tatuś przywiezie jej z Pensylwanii nową sukienkę i książkę, ale wcześniej spadł deszcz i oddałaby wszystko, aby się przekonać, czy powietrze na dworze pachnie inaczej niż w domu. Ciekawiło ją, czy krople deszczu pozostawiają na skórze takie samo wrażenie chłodu i miękkości, jak woda wyrzęta z gąbki podczas kąpieli w misce. A może na zewnątrz panował podobny zaduch, jak w jej pokoiku? Setki razy prosiła mamę o wymianę okna na takie, które się otwiera i usunięcie zewnętrznej osłony skrętych żelaznych prętów utrudniających widok, ale mama nie chciała o tym słyszeć. Gdyby tylko wiedziała, że w czasie jej wyjść do kościoła tatuś pozwala Lili bawić się w drugiej części poddasza, bardzo by się gniewała. Jeszcze bardziej niż za to, że nauczył Lili czytać, a na trzecie urodziny podarował jej kotkę. Lili westchnęła i podniosła do oka lunetę leżącą na parapecie. Przynajmniej było lato i nie musiała najpierw zdrapywać szronu z szyb. Tatuś nazywał szarówką tę porę dnia, kiedy cały krajobraz zaczyna tracić barwy. Rząd sosen za wybiegiem dla koni po drugiej stronie stajni wyglądał zupełnie jak filc, z którego Lili robiła kołderki dla lalek. Wszędzie kładły się mroczniejące z każdą chwilą cienie. Dziewczynka błądziła wzrokiem wzdłuż krawędzi lasu w poszukiwaniu jelenia grasującego tam wczoraj. Odszukała znajomą, przygarbioną wierzbę oraz skałę i krzak, który zimą robił się czerwony. Dalej, w pobliżu kamiennego ogrodzenia, majaczyła powalona kłoda, a tam... Lili znieruchomiała i ponownie zwróciła obiektyw w stronę muru. Po drugiej stronie lasu, na odległej łące, którą przecinały tory kolejowe, pojawiło się coś nowego. Dziewczynka odsunęła lunetę, zamrugała, znowu spojrzała przez wizjer i zachłysnęła się, gdyż powietrze uwięzło jej w piersi, jak zawsze pod wpływem strachu lub podekscytowania. Zobaczyła wypełnioną blaskiem, wielką jakby płócienną konstrukcję, którą oplatały girlandy niebieskich, zielonych, czerwonych i żółtych świateł, podobne do lampek, które tatuś wieszał jej nad łóżkiem w Boże Narodzenie. Bijąca od nich łuna wydobywała z mroku morze innych domków przycupniętych wokół niczym małe pękate duszki. Miejscami barwne żaróweczki układały się w iskrzące napisy, lecz Lili nie mogła rozróżnić poszczególnych słów. Na wysokich masztach powiewały flagi, a wzdłuż torów ciągnął się szereg jasnych, kwadratowych punkcików przypominających okna stojącego pociągu. Bardzo długiego pociągu. Lili opuściła lunetę i odczekała moment, by uciszyć poświstywanie w płucach, a następnie podeszła do biblioteczki i wyłuskała swoją ulubioną książkę. Po chwili kartkowania natrafiła na poszukiwany obrazek. Kolorowy, pasiasty namiot w otoczeniu wozów, słoni i klaunów. Szybko wróciła do okna, chcąc porównać wzór przedstawiony w książce ze świetlistym namiotem za drzewami. Dobrze skojarzyła. To był cyrk, tu przed jej oczami. Z okna na poddaszu nie widywała wiele poza żółtym budynkiem stajni, końmi, pastwiskami oraz tatusiem i jego pomocnikiem, krzątającym się przy pobielonych ogrodzeniach. Niekiedy trawnik przemierzała w ich kierunku mama z łopoczącym welonem długich, jasnych włosów. Gdy od czasu do czasu na dziedziniec zajeżdżały furgonetki, Lili mogła podpatrzyć, jak asystent tatusia załadowuje i wyładowuje